mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w naszym studiu Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Jest nowa propozycja Platformy Obywatelskiej, babciowe, czyli 1500 zł dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim chcą wrócić do pracy. Panie pośle, jak chcecie zrealizować ten program, wprowadzić go w życie? Bo wiemy przecież, że Platforma Obywatelska krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości za rozdawnictwo i za to, że w budżecie już brakuje pieniędzy, że jest dodruk tego pieniądza. Więc czy wystarczy, żeby wprowadzić babciowe?
Pierwsze, krytykujemy za rzeczy, których być nie musi. Za Wille Plus, za ceny na Orlenie i te przekazywanie środków później na jakieś prorządowe akcje typu Fundacja, Wielka Polska czy coś takiego, znaczy pralnie pieniędzy, gdzie swoi robią jakieś dodatkowe, mają intratne posady. To za to oczywiście, pani redaktor, krytykujemy, jeśli chodzi o programy prodemograficzne, to rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat ewidentnie nie poradził sobie z demografią. Ta demografia jest coraz gorsza. Pragnę zwrócić uwagę, że o 70 tysięcy mniej dzieci urodziło się w 2022 w stosunku do 2019 roku. To jest bardzo dużo i niestety trzeba działać, bo w takim tempie po prostu Polaków zabraknie. Nasz kraj przestanie funkcjonować przez to, że po prostu będzie nas za mało i to już nie myślę tylko wyłącznie o kwestiach ZUS-ów, podatków i tego, że społeczeństwo nam się drastycznie starzeje, ale w kontekście tego, że nie odtwarzamy nowych pokoleń.
I jak babciowe zmieni tą sytuację?
Bardzo prosto. Czy 500 plus okazało się, że nie jest programem prodemograficznym, jest programem społecznym, socjalnym i to będzie dalej funkcjonować, ale my policzyliśmy wspólnie z ekonomistami program babciowe, czyli 1500 zł dla każdej kobiety, która zdecyduje się wrócić na rynek pracy i zdecyduje się na to, by to dziecko oddać do żłobka, do klubu dziecięcego, czy po prostu wykorzystać najlepszą instytucję babci, dziadka, mówię to również swojego doświadczenia, zarówno jako ojciec, ale również jako kiedyś dziecko, bo wychowywała mnie moja babcia i dziaduś, to te 1500 zł będą trafiać do tej matki, która zacznie otrzymywać te środki od pierwszego dnia, w którym zdecyduje się na powrót do pracy, nie dłużej niż do trzeciego roku życia dziecka. Te 1500 zł w skali całego kraju, licząc na program, to będzie około 6 miliardów złotych rocznie. Ale pragnę zwrócić uwagę, jak to policzyliśmy. To znaczy, te 1500 zł to jest nic innego, jak ta kobieta będzie zwracała jak w formie danin publicznych do budżetu państwa. Czyli z jednej strony to będzie po prostu perpetuum mobile, z drugiej strony będzie to program prodemograficzny. Jeśli będą kolejne dzieci, to będą kolejne pieniądze. I to jest...
No właśnie, nad tą demografią się zastanawiam, bo jeżeli kobieta po urodzeniu dziecka będzie chciała wrócić na rynek pracy, to jaka jest gwarancja, że ona potem będzie chciała, no bo mówi pan, że dzieci jest
dziś mamy do czynienia, wie pani, ja jestem daleki od cytowania Jarosława Kaczyńskiego, ale pamięta pani te takie nawet gesty o dawaniu w szyję i tak dalej, i tak dalej. Dziś ewidentnie mamy czas, w którym kobiety odsuwają od siebie... W ogóle młodzi ludzie odsuwają od siebie potrzebę posiadania dzieci już w młodym wieku. Później z różnych względów dochodzimy do tego, że no również są to problemy, choroby cywilizacyjne. Nie mamy w kraju programu in vitro. Jest program, który okazał się wielką klapą. To bardziej program edukacyjny, aniżeli
program jest za wcześnie, bo brakuje pieniędzy, a potem jest już za późno, bo
Różne względy. I teraz, wie pani, ja zdaję sobie doskonale sprawę również jako ojciec, mąż, że kobieta potrzebuje pewnego... bezpieczeństwa, ale również takiego wsparcia w ogóle ludzie, kiedy młodzi ludzie w kontekście posiadania dzieci. Pierwsze to są sprawy mieszkaniowe i na to mamy swój postulat. Drugie, to skoro już będę miała to dziecko, to co z tym dzieckiem będzie, kiedy ja będę chciała wrócić do pracy? Kobiety czasem stoją przed decyzją. Z jednej strony kariera, z drugiej strony macierzyństwo. I my idziemy z gotowym programem, znaczy można to połączyć. Można połączyć macierzyństwo z karierą, wrócić na rynek pracy i decydować o tym, czy chce posiadać kolejne dziecko. Znaczy, my
że
to policzyliśmy.
Kobiety nie muszą się martwić o to, że nie będzie stabilnie i że będą mogły połączyć obie te funkcje. Dobrze.
Chcemy, żeby młodzi ludzie mieli gdzie mieszkać, żeby mieli warunki do tego, by wychowywać swoje dzieci i bezpieczeństwo tych dzieci w momencie, kiedy zdecydują się wrócić na rynek pracy.
Ile pieniędzy w skali całego kraju na to
6 miliardów złotych rocznie, ja to powiedziałem i policzyliśmy, to wiemy, jak to sfinansować. To są kwestie bezpieczeństwa cywilizacyjnego młodych ludzi. to te pieniądze na pewno w taki sposób pomogą. A co kobiety z nimi zrobią? Czy zdecydują się na instytucję babci, stąd ta nazwa? Czy będą zdecydują się na żłobki? Wiemy doskonale, jaka sytuacja w naszym mieście była przez ostatnie lata. Poprzedni prezydent żłobki likwidował. My, mam na myśli pana prezydenta Witkowskiego i okres, kiedy byłem jego zastępcą, wybudowaliśmy żłobek na 50 dzieci na ulicy Michałowskiej. Zaprojektowaliśmy, a kiedy ja już nie byłem zastępcą prezydenta, pan prezydent Radosław Witkowski oddał do użytku żłobek na Batalionów Chłopskich 100 miejsc, to jest 150, w sumie mamy 250, ale to jest nadal ułamek potrzeb.
Dobrze, panie pośle, przy tym temacie kropka, bo tutaj mówimy o tej stabilizacji, że ważne jest mieszkanie. No tej stabilizacji nie mają mieszkańcy ulicy Tytoniowej, Mieszkanie Plus, rządowy projekt, kolejne protesty i lista postulatów. Wiem, że pan spotykał się po raz kolejny z mieszkańcami. Czy i jak widzi pan możliwość rozwiązania problemu mieszkańców z Tytoniowej?
Oczywiście, że widzę, panie redaktor. Program Mieszkanie Plus miał być projektem społecznym, okazał się programem ubożenia ludzi. Niestety mamy do czynienia z tym, gdzie pan prezes Caruch, ja odsłuchałem rozmowę pana prezesa w pani audycji, niestety pan prezes Caruch w wielu przypadkach mija się z prawdą, a zwrócę konkretną i szczególną uwagę na kwestię finansów, ile kto za co płaci. Pan prezes bardzo sprawnie posługuje się takim być może wyszkolonym.
Pan prezes pokazał tabelę.
Tylko w tych tabelach najpierw czyta o tym, ile ktoś ma dopłaty, tylko zapomniał wspomnieć, że nie wszyscy w tym budynku mają dopłaty. Nie zwraca uwagi na to, jak są policzone koszty zaliczki na koszty funkcjonowania tych lokali i że ludzie płacą dwukrotnie niż faktyczne zużycie. Ja dałem na konkretnych przykładach, porównując nie czynsz do czynszu, tylko porównując to, co jest najważniejsze, takie jak kwota brutto, pełne obciążenie. Ile kosztuje utrzymanie rodziny w 60-metrowym mieszkaniu na ulicy Tytoniowej, a ile kosztuje 500 metrów obok? I te kwoty, te 500 metrów obok, na rynku komercyjnym, z prądem, z internetem, z garażem podziemnym, są niewiele wyższe, to jest 150 zł, z prądem, garażem podziemnym i internetem, w stosunku do Mieszkania Plus. Czy to są stawki komercyjne? Trzeba jasno to ludziom powiedzieć. Tak, Mieszkanie Plus, program PFR-u, to dzisiaj jest program komercyjny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan prezes mówi o tym, na pani pytanie, pani mu zadała pytanie, co z dojściem do własności. Ja to bardzo gruntownie kilka razy odsłuchałem, nie wierzyłem. Pan prezes w pierwszym zdaniu mówi, planujemy dojście do własności. Kiedy pani go dociska, mówi, będzie dojście do własności. To pokażcie tym ludziom, jak wy to planujecie. Bo ja uczestniczyłem chyba półtora tygodnia temu, w takim spotkaniu pojednawczym. Przyszło dwoje przedstawicieli PFR-u, chodzili od mieszkania do mieszkania. Grupa mieszkańców zaprosiła mnie, bym uczestniczył wspólnie z nimi w tym spotkaniu. I pani, to jest coś strasznego. Jak ludzie, którzy zostali przysłani po to, by rozjaśnić ludzkie problemy, by rozwiać te problemy, mówią, że oni sami nie wiedzą, kiedy będzie propozycja dojścia do własności i na jakich zasadach. I z jednej strony pan, który był i obsługuje również mieszkanie w Gdańsku, mówi, ja mam nadzieję, bo mi się kończą umowy w Gdyni, mam nadzieję, że będę mógł to przedstawić może w kwietniu, maju tego roku, ale z drugiej strony, przecież my wszyscy słyszeliśmy na komisji, w odpowiedziach, w audycjach radiowych i również ci ludzie mówią, no ale ogólnie to pokażemy to w lipcu 2024 roku.
No dobrze.
Znaczy, jak ci ludzie mają budować swoją stabilizację? Ja spotkałem się w sobotę z ludźmi, którzy już się wyprowadzili z tego mieszkania. Jest jeden lokal wolny. Nawiasem mówiąc, to nie jest jakakolwiek promocja, ale jestem ciekaw, czy ktoś się zgłosi na to mieszkanie na tych zasadach. Ci ludzie się wyprowadzili, ponieważ ich zalała rura, która tam pękła. Ci ludzie nie mogli się doprosić remontu. Nikt im nie chciał wynająć nowego mieszkania. Była przepychanka. Państwo z PFR-u twierdzą, że chcieli wynająć, ale inne. Że tamtego już się nie da? Koniec końców ludzie zainwestowali około 50, może nawet 60 tysięcy złotych w ten lokal i dzisiaj zostawili te pieniądze.
Panie pośle, no właśnie, możliwość rozwiązania problemów, to jeszcze wróćmy na chwilę do tego, bo są te postulaty, o których pan mówi, 10 chyba na liście tych postulatów i pytanie, czy no jest szansa na to, jak pan to widzi, czy te postulaty zostaną spełnione, bo gra o to cały czas się toczy, cały czas dyskusja, mieszkańcy mówią swoje, a PFR swoje.
Ja mam wrażenie, że ta władza i ich namiestnicy w tych spółkach i spółeczkach, a w tym przypadku mamy PFR, PFR Nieruchomości, PFR Mieszkania, MDR, firma zarządzająca i zarządca. Pani widzi, ile ta tabelka, ile to drzewko ma pozycji, ile ma poziomów. Każdy tam, to jest rada nadzorcza, zarząd, etaty, rada nadzorcza, zarząd, etaty. Ci ludzie stracili zdolność do podejmowania konkretnych działań. Czy ewidentnie ci ludzie albo nie wiedzą jak, albo nie chcą, bo jest to niezły biznes. Jak skoro pan Caruch chciał tak bardzo cytować, wspominać o komisji w Sejmie, to przypomnę, że pan Caruch w Sejmie o tych ludziach mówił klienci. Klienci dobrze płacą. Więc ja mam obawę, czy ci ludzie nie są po prostu tam, nie zamieszkują po to, żeby utrzymywać te etaty na tych wszystkich poziomach. Ja chciałbym pani powiedzieć i państwu powiedzieć jasno. My mamy projekt, jak wywiązać się, choć to nie jest nasze zobowiązanie. To jest zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Ale jako Platforma Obywatelska, ja mocno wierzę w to, że jako przyszły rząd jesteśmy w stanie i wiemy, jak tych ludzi dać im gwarancję dojścia do własności, by oni naprawdę już od pierwszego dnia, a nie po 30 latach wynajmowania, stali się właścicielami tych lokali.
To już przy następnej okazji o tym porozmawiamy, a ja za dziś bardzo dziękuję. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję panie pośle.